Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kasper Narodzonek,
zapraszamy na najnowszy odcinek Giermaszu.
Tym razem postrzelamy w kosmosie,
będziemy sprawdzać nasze umiejętności walki wręcz,
powłóczymy się po Dolinie Muminków,
a także sprawdzimy, co się stanie, kiedy połączymy grę planszową z ciemną stroną mocy. Giermasz. Nietypowo zaczniemy ten giermasz od dyskusji.
Tak, ponieważ wiem, że nie słuchasz polskiego rapu, więc... Pozwolę sobie na nawiązanie, które zrozumieją ludzie, ale nie ty. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat, no nie mogę skończyć, ale...
Rozwaliło,
tak.
O, dobre określenie. Tylko dlaczego? Tu de facto mieliśmy w ciągu kilku dni, dwie... Czy można to nazwać afery? No, zdarzenia, które bardzo pobudziły graczy. Zaczniemy może od tyłu. Zacznijmy może od tego, że firma PlayStation ogłosiła, że w roku 2028 zaprzestaje produkcji pudełkowych wersji gier na swoje konsole, aktualne wtedy, nie wiem, PlayStation 5 oraz przyszłe, oraz że zamyka sklepy cyfrowej dystrybucji gier na PlayStation 3 i PlayStation, Vita.
A na Vita.
Tak, i na Vita. No i jak to ogłosili, to się zaczęło.
No wylało się i to mocno, bo oczywiście dyskusja analog czy cyfra, tutaj też już mieliśmy tą dyskusję.
Ale to trzeba też w kilku słowach powiedzieć, bo pamiętajmy, ja jestem zwolennikiem pudełek. I zresztą zbieram, jak dobrze wiesz, może wy też pamiętacie, że zbieram pudełkowe wersje polskich gier na konsole, mam dosyć dużą kolekcję i mnie to zabolało ze względu na to, że w przyszłości tych gier prawdopodobnie nie będzie, bo nie wiadomo, może Sony zmieni zdanie. Kwestia rozchodzi się o to, że ludzie się strasznie pożarli w internecie, bo są oczywiście zwolennicy jednej koncepcji, są zwolennicy drugiej. Ja na przykład jestem zwolennikiem obu koncepcji. I teraz co najważniejsze. Dzięki temu, że w dzisiejszych czasach możemy kupić gry zarówno cyfrowo, jak i w pudełkach, mamy wybór. Przede wszystkim to, że jest konkurencja cenowa, bo PlayStation dąży do tego, żeby gry na PlayStation były tylko w formie cyfrowej dystrybucji i tylko u nich w sklepie. Z tego wynika, bo nie wliczam pudełek, które będą zawierać kody, co ograniczy konkurencję, co de facto daje im monopol i będą mogli sobie robić, co będą chcieli. No bo jeśli dadzą cenę zaporową jakiejś gry, no to co zrobisz?
No nic nie zrobisz.
Albo kupisz, albo nie kupisz. I tu nie ma opcji trzeciej, że poszukasz sobie u innego sprzedawcy. Tu nie ma opcji czwartej, że kupisz sobie w pudełku. Nie ma tego. I teraz ważne kwestie są takie, które ludzie często mylą, a to trzeba bardzo jasno podkreślić. Kupując grę, powiedzmy, nazwijmy to umownie grę, kupując grę cyfrowo, zarówno na Steamie, na konsoli PlayStation, Xbox czy Switch, my nie kupujemy gry. Kupujemy licencję, która daje nam dostęp do cyfrowej wersji tego tytułu. Czysto teoretycznie chodzi o to, że jeśli w przyszłości jakkolwiek firma stwierdzi, że usuwam tę grę ze swojej bazy biblioteki, to nie będzie można już jej kupić. To po pierwsze. Po drugie, to w zależności od firmy, można te gry stracić bezpowrotnie. Czyli na zasadzie nawet z twojej biblioteki zostanie usunięta. Wątpię, żeby tak się stało, ale może jest to możliwe, bo to daje to, że masz tą licencję, która po prostu wygasa. Zresztą ostatnio była głośna historia o tym, jak...
Też zresztą z Sony.
Tak, Sony, jak 550 chyba filmów zniknęło z cyfrowej dystrybucji. Ludzie, którzy je mieli w bibliotekach, ich nie mają po prostu, bo skończyła się licencja, nara, dzięki i nic nie możesz z tym zrobić.
Tutaj jeszcze margines, bo mówiliśmy o Steamie. Jest jedna usługa cyfrowa, gdzie kupujesz rzeczywiście grę, jest to GOG.
Tak, i to jest gra, gdzie pobieramy plik na dysk i ten plik należy do nas i to jest plik, który jak uruchomimy, to instalujemy grę i gramy. Nie potrzebuje połączenia z internetem i tak dalej.
Tak, więc...
To jest jedyna taka.
Tak, to jest jedyny taki serwis.
Cyfrowy.
Tak.
I teraz kwestia jest teraz taka. Jeśli mamy, chodzi o pudełka. Problem polega nie tylko na dostępności, tak jak mówię, w cyfrowym świecie, ale też tym, że kupując wersję pudełkową gry, jesteś jej właścicielem. Nie, to nie jest, w teorii jest tam licencja, ale de facto wszyscy wiemy, że jesteś właścicielem tego pudełka. Tę grę możesz przejść, możesz odłożyć na półkę, możesz komuś pożyczyć, możesz ją sprzedać, możesz się z kimś wymienić. Z wersją cyfrową nie możesz nic takiego zrobić. Jeśli kupisz grę, pograsz kilka godzin, ona się okaże gigantyczną wpadką krapem, to jedyne co możesz, to usunąć ją z dysku. W wersji pudełkowej możesz próbować ją sprzedać, możesz próbować się wymienić, różne rzeczy, możesz sobie w ramkę na ścianę ją powiesić. Druga kwestia, która jest absurdalna dla mnie, to ceny. Kiedyś w przeszłości firmy się broniły tym, mówiły, że no, że wchodzimy w wersje cyfrowe, bo wersje cyfrowe są lepsze, mniejszy koszt, bo prawda jest taka, że jak chcesz wydać na konsoli Sony grę w ich cyfrowym sklepie, płacisz 30% od tej ceny, którą widzi gracz. Jeśli chodzi o wersję pudełkową, no to jest 40-50%. I teraz kwestia jest taka, że w teorii, jeśli wersja pudełkowa musi zostać wyprodukowana, plastik, wytłoczona płyta, musi być to gdzieś magazynowane, transportowane, zajmuje miejsce w sklepach i tak dalej, no to ten koszt jest dużo wyższy. Tam mówiłem, mówi się o 40-60%. Czy więc w teorii, jak tego nie ma, no to co? To gra cyfrowa powinna być tańsza, a nie jest. Przez jakiś czas cena była mniej więcej na tym samym poziomie, ale dochodzi teraz do tak absurdalnych rzeczy, że gry kosztują cyfrowo więcej niż wersje pudełkowe. No to jest jakiś w ogóle absurd.
Tu nie ma żadnej logiki, tu nie ma żadnego sensu. I tak jak mówiłeś, no nie odsprzedasz tego, więc przy okazji pada cały biznes związany z resellingiem, z grami retro.
Znaczy, retro jeszcze przetrwają, ale to jest, o, tu poruszyłeś fajny, ciekawy wątek, bo pochodzi o to, że mamy mnóstwo firm, także w Polsce, setki firm, które handlują grami pudełkowymi. Zajmują się ich odsprzedażą, odkupują, jest forma wymiany płatnej. Oczywiście w Szczecinie mamy taki punkt, gdzie przynosisz grę, możesz się wymienić na inną, ale płacisz tam jakąś stałą opłatę, która jest ustalona. W momencie, kiedy nie będzie wersji pudełkowych, tego nie będzie, bo Sony liczy na to, że ucinając ten rynek wtórny, że zarobią więcej. W sensie, że te osoby, które kupowały pudełka lub się nimi wymieniają, nagle zaczną kupować cyfrowe wersje. I tutaj są dwa ważne aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że Sony za ubiegły rok zarobiło 7 miliardów dolarów na dystrybucji cyfrowej i miliard dolarów na pudełkowej. Różnica jest kolosalna, ale to jest jednak miliard dolarów. No czy chcieliby z tego zrezygnować? No księgowi na pewno nie, tam Excel się musi na zielono świecić. Więc alternatywą jest to, że oni liczą, że część tych graczy, bo na pewno nie wszyscy, przejdą do wersji cyfrowych, będą kupować wersje cyfrowe. No ale co się stanie, jeśli nie będą lub będzie ich bardzo mało i ten miliard się jakoś nie zwróci?
Wsiądziemy do windy, która wywiezie w górę ceny, no bo to, tak jak mówiłeś, księgowi rządzą firmami.
No właśnie, nie będzie alternatywy. Oni podniosą cenę i będziesz miał wybór albo kupić grę drogą, albo nie kupić jej wcale. Tutaj oczywiście kasus GTA się pojawia z tego najnowszego, bo cena jest $80. To jest pierwsza gra, która kosztuje $80, ale w przyszłości jestem absolutnie pewien, że większość gier AAA, czyli tych z największym budżetem, będzie tyle kosztowała. Dzięki temu, że mamy wersje pudełkowe, już na premierę możemy je kupić taniej. Ja w ogóle sprawdziłem i to jest dla mnie był szok, bo tych gier zarówno starych, sprawdziłem specjalnie, stare ceny gier nowych pudełkowych i to w tej chwili, jakie są dostępne w cyfrowej dystrybucji. Wszystkie w cyfrowej dystrybucji są droższe, mimo że to są gry kilkuletnie. Oczywiście ktoś zaraz powie, no tak, ale można poczekać na promki. No ale jeśli ja chcę kupić tu teraz tę grę i nie ma promki,
no właśnie,
to jej nie kupię.
Ale... Poza tym promki są też w sklepach stacjonarnych, no to o czym my mówimy.
I tam często różnice są często wysokie. Ja byłem zszokowany na przykład. Za niedługo wychodzi taka gra jak Ace Combat 8. I specjalnie na tym przykładzie mówię, bo teraz tak, gra wychodzi tam za jakiś czas, nie pamiętam teraz dokładnie. I wersja cyfrowa, o, mam tu nawet datę, 2 października. Wersja cyfrowa jest dostępna za 339 zł, tak? Wersja cyfrowa tej gry, nie wersja cyfrowa gry, wykupienie licencji na dostęp do cyfrowej wersji tej gry, o tak, 339 zł. A pudełko na znanym polskim, w Polsce, znanym w Polsce aukcyjnym serwisie, nówka sztuka, preorder, kosztuje 245 zł. To jest 94 zł różnicy. I teraz tak, kupujesz w pudełku, które jest tańsze o 94 zł, grę jak skończysz, możesz postawić na półce, możesz odsprzedać, pożyczyć, wymienić cokolwiek, czyli masz jakiś zwrot, jeśli w przypadku sprzedaży czy wymiany masz jakiś tam zwrot tej, nazwijmy to, inwestycji. Co więcej, jeśli stać cię i kupujesz, powiedzmy, strzelam, 6 gier rocznie, tak? to 6 gier po 80-90 zł tańszych, to de facto masz 1-2 tytuły więcej rocznie do grania. Ja rozumiem, że cyfrowa dystrybucja jest fantastyczna. Masz dostęp natychmiastowy, tak? Nie musisz wychodzić z domu, kupujesz grę. Jest szybko, jest wygodnie, fantastycznie. Tylko to ma też minusy. I tutaj nawet jeśli ktoś jest zwolennikiem wersji cyfrowych, musi o tym pamiętać, bo to jest dla mnie oczywiste, że nie masz alternatywy co do zakupu cyfrowej wersji gry, bo nie ma innych sklepów, które by sprzedawały gry na PlayStation. Dzięki temu PlayStation sobie może z tymi cenami robić co chce. Oni w teorii, mówi się o tym, że 30% pobierają tej ceny końcowej, którą ty płacisz, od wydawcy pobierają, tak? Czyli zarabiają 30% na każdej grze, na każdej cenie, którą widzisz w sklepie PlayStation. Ale kto im zabroni powiedzieć w przyszłości wydawcom? Nie, my chcemy 50%.
I myślisz, że zawsze wydawca to kupuje? Nie, to będzie wzrost ceny.
No właśnie, wydawca przerzuci to na gracza i Sony powie, no sorry, ale to nie my podwyższyliśmy cenę, my podwyższyliśmy tylko trochę naszą marżę, ale to wydawca podniósł cenę. I nie mamy alternatywy, alternatywnego źródła, gdzie możemy poszukać tej gry taniej. Pudełka dają tę alternatywę. To oczywiście ktoś może powiedzieć, że no zajmują miejsce, że o, trzeba ruszyć się z kanapy, poświęcić 10 sekund, żeby włożyć płytę do czytnika. No serio? W takich kategoriach chcemy w ogóle dyskutować? Tu przede wszystkim chodzi o to, żeby konsument miał wybór, żeby bronić nas graczy. Bo ja się bardzo obawiam tego, że w przyszłości będziemy skazani na absurdalne ceny, które będą właściciele platform nam narzucać. Już nie mówiąc o tym, że jest to jakaś tam gra Star Wars Galactic, coś tam, wyścigi teraz. I okazuje się, że gra na PlayStation jest najdroższa, kosztuje chyba 299, na Steamie jest jakieś 120, wersję pudełkową można kupić tam za około, też około 200. No to jest jakiś w ogóle absurd, że taka cena jest, nie? No i gracz, ktoś, kto jest zwolennikiem wersji cyfrowych, nie będzie miał wyboru i będzie musiał zapłacić 300. A ja tę samą grę ogram za 220, bo kupię ją w pudełku, a ty ją kupisz na PC za 140 czy 120, nie? I tu chodzi o to, żebyśmy my mieli wybór.
No i właśnie o to chodzi, że no, tak jak Michał mówi, nie jesteśmy hejterami wersji cyfrowych, ale jest wybór. Tak jak ja dojeżdżam do redakcji spoza Szczecina, mogę pojechać samochodem, mogę pojechać pociągiem, mogę pojechać inaczej. I teraz nam tą nogę się po prostu, dwie nogi, na których stoi rynek, to jedną po prostu się zawiązuje nam za plecami. I teraz musisz żyć na łasce i niełasce korporacji. I tutaj piękny cytat z John'ego Silverhanda. Widziałem, jak korporacje odpierają farmerom wodę, a potem ziemię. No i to jest, nie chcę powiedzieć idealne podsumowanie, ale to znowu jest korporacja robiąca rzeczy korporacyjne, nie patrząc na to, kto jest ich odbiorcą.
Ja w ogóle nie rozumiem tego podziału, że jedni są tylko za wersją pudełkową, bo to jest na twoja własność, drudzy tylko za cyfrową. Nie. Na rynku powinny być obie opcje, żeby gracz miał wybór. Nie tylko wybór, w jaki sposób chce zakupić tę grę, czyli licencję, ale też czy chce płacić więcej, czy mniej, czy chce z tą grą później coś zrobić, bo są gracze, którzy kupują i zostawiają sobie gry. To nie ma problemu, bierzesz cyfrówkę i sobie zostawisz, ale są tacy, których na przykład nie stać na to, tak? Albo chcą zaoszczędzić pieniądze, albo gra im nie podejdzie, chcą się pozbyć. A tu oczywiście dyskusja zaczęła się także od GTA 6, bo ogłoszono, że będzie wersja pudełkowa, tu cudzysłów, ale się okazuje, że w pudełku będzie kod cyfrowy. Czyli nie ma fizycznej wersji, tylko kod cyfrowy nie będzie. Tym spamem zabijesz całkowicie możliwość od sprzedaży, pożyczania itd., itd. I teraz w ogóle tu też jest ciekawostka, która doskonale chyba podsumuje całą tą naszą dyskusję. Wersja cyfrowa licencji na dostęp do gry GTA 6 kosztuje 349 zł, tak? Wersja, nazwijmy to pudełkowa, czyli fizyczne pudełko, które możesz sobie postawić na półce, która w środku zawiera kod na gry, cyfrowy, kod na licencję, na dostęp do tej gry, kosztuje 300 zł w tej chwili w serwisie, gdzie możesz kupić na aukcji. 300 zł, czyli 49 zł różnicy, choć de facto powinno kosztować albo tyle samo, albo więcej, tak? No bo gra, dostęp do licencji powinien być w takiej samej kwocie, plus powinien dojść koszt wyprodukowania plastiku, dystrybucji, logistyki, przechowywania w magazynach, marży sprzedawców i tak dalej. Więc tu dochodzimy do tego absurdu, który ja ciągle podkreślam. Gry cyfrowe nie są tańsze. Nie były i nie są tańsze. Z niewiadomych powodów, wiadomo, firmy chcą zarobić więcej. Właściciel platformy chce zarobić więcej, wydawca chce zarobić więcej, a kto na tym traci? Ty tracisz, ja tracę. Mateusz, który nas dzisiaj nagrywa, to traci, bo my kupujemy te gry i nie będziemy mieli wyboru. I gry będą drogie i niestety to może się bardzo źle skończyć. Może być też tak, że inna firma na tym skorzysta.
Nie? Podsumowując, kojarzysz, jaki był kwik, jak Nintendo wydawało kartridże bez gry?
Tak, gamecardy tak zwane.
Tak, no to myślę, że chyba teraz Nintendo i tak
tam
może
szampany strzelają.
No właśnie, miejmy wybór. Sony, nie idźcie tą drogą.
Dobra, to zakończymy tę pesymistyczną rozmowę, nadzieją, że może jednak Sony dojdzie do wniosku i w przyszłej generacji konsol mimo wszystko pojawi się napęd i te wersje pudełkowe będą dostępne.
A teraz część programowa, czyli jedziemy z recenzją. A na początek, Fox McCloud jest kolejnym bohaterem, którego odświeża graczom Nintendo. Star Fox jest remake'em tytułu, który zadebiutował prawie 30 lat temu na Nintendo 64, a teraz dostał nowe szaty na Switcha 2. Michał Król sprawdził, jak radzi sobie stary lis.
Giermasz. Recenzja.
Cayman reporting. All's clear. We're under attack. Initiate defense protocol.
Too late. Game over, pal.
Po blisko 30 latach Fox McCloud znów zasiadł za sterami swojego myśliwca Airwinga, by w układzie Lyad walczyć i pokrzyżować szyki szalonemu naukowcowi Androssowi.
Breached Venom's orbital defense zone.
We're at the sharp end now.
Proximity mines ahead.
Star Fox na Switcha 2 to kolejne odświeżenie absolutnego klasyka z konsoli Nintendo 64, czyli Star Fox 64. Jednak tym razem jest to pełen remake na miarę najnowszego sprzętu japońskiego giganta. Historia tej poniekąd kultowej gry rozpoczęła się w roku 1997. Star Fox 64, mimo że to strzelanina na szynach, czyli pojazd porusza się sam, a gracz skupia się na celowaniu, bardzo przypadł graczom do gustu. Co ciekawe, przez lata produkcja doczekała się zarówno reedycji, odświeżenia, jak i teraz pełnoprawnego remake'u. W 2011 roku na przenośną konsolę Nintendo 3DS wleciał Star Fox 64 3D, a w 2016 Star Fox Zero na Nintendo Wii U. Musieliśmy czekać dekadę, by na Switchu 2 wylądował Star Fox, którego w tym odcinku recenzuję. I muszę przyznać, że dowieźli. Tytuł jest wierny oryginałowi, mimo tego, że jest krótki, ma spore pokłady regrywalności. Sama kampania to góra raptem 2 godziny. Zagranie we wszystkie tryby dodaje ich kilka, dopiero osoby, które będą chciały wszystko wymaksować, mają szansę bawić się godzin kilkanaście. To wada i zaleta zarazem, ale sami zdecydujecie, czy taka forma rozrywki was zainteresuje. Jakościowo Star Fox dowozi na najwyższym poziomie, a gra wyciska 7 poty ze Switcha 2. Twórcy zrezygnowali z kreskówkowej grafiki na rzecz, powiedzmy, takiego mroczniejszego realizmu. Co mnie zaskoczyło, jeśli konsolę mamy w stacji dokującej, otrzymujemy grafikę w rozdzielczości 4K i stabilnych 60 klatkach na sekundę. No i jak to wygląda? Nowe przerywniki filmowe są widowiskowe, bohaterowie wyglądają świetnie, a to niby tylko animacje. Jakość grafiki widać też podczas gry i to od pierwszych momentów. Pełna neonów, zniszczona wojną Corneria, skuta lodem Ficina, morze pływającej lawy na planecie Solar, nawet zwykły przelot przez pasmo asteroid robi wrażenie. Wszystko ostre jak żylet. Star Fox to klasyczny rail shooter, gdzie gra odgórnie prowadzi mój powietrzny statek, a ja skupiałem się na unikaniu przeszkód, robieniu beczek, nawrotów i strzelania do wszystkiego, co się rusza. Sama walka jest przystępna i wciągająca. Masa przeciwników, wybuchów, a gdy dodać do tego misję, gdzie robimy to samo, ale w czołgu lub łodzi podwodnej? No i są klasyczne walki z bossami, choć myślałem, że będą bardziej wymagające. Jak wspomniałem, gra jest krótka, bo to zręcznościowa strzelanina przypominająca zabawy na automatach arcade, ale tu chodzi o regrywalność. Powtarzanie 16 poziomów, szukanie ukrytych ścieżek, bicie własnych rekordów. Tu, nowość, dostajemy informację, co trzeba zrobić, by odkryć alternatywne drogi. W oryginale tego nie było. Ale nawet jak znudziła mi się kampania, wszedłem w nowy tryb wyzwań i o panie, 156 wymagających zadań. Niektóre naprawdę ciężkie, gdzie na czas trzeba na przykład pokonać bossa lub unikać jakichkolwiek obrażeń. Mało i za łatwo? Tryb pro o jeszcze wyższych wymaganiach. To daje dodatkowe kilkanaście godzin zabawy. Jest też wielka baza danych, gdzie można dowiedzieć się wszystkiego o wszystkim, no ale ja wolałem strzelać. Jest online'owy tryb bitwy 4x4, ale to nie dla mnie, zwłaszcza, że map jest zaledwie kilka. Twórcy Star Fox przygotowali też alternatywne sterowanie, gdzie jeden z Joy-Conów symuluje klasyczną myszkę, no jak na pecetach, ale mi to zupełnie nie podeszło. Musiałbym chyba siedzieć przy stole, by było wygodnie. W konkurencji kanapa versus krzesło przy stole, no wybór jest tylko jeden. Niestety nie ma trybu podzielonego ekranu, jak w oryginale. Niezrozumiałym jest dla mnie fakt, że dostaliśmy za to słabą kooperację kanapową, gdzie jeden gracz lata statkiem, a drugi strzela. Podsumowując, Star Fox jest świetny, piękny i wciągający. Jednak kampania na godzinę z hakiem może część graczy odstraszyć, bo nie każdego interesuje maksowanie wszystkiego. Choć szukanie alternatywnych ścieżek jest fajne. Tryb wyzwań ratuje czas gry, ale jest wymagający. Co jeszcze na plus? Przerywniki filmowe i ogólnie całość wykonania. Jeśli chodzi o wady, to brak prawdziwego split screena, przez co kanapowa kooperacja jest nudna. Do tego nieprzydatne alternatywne sterowanie. Zestawiając plusy i minusy wychodzi mi 8 na 10, bo Star Fox ma tonę regrywalności, ale jestem graczem, który lubi maksować gry, pobijać rekordy i szukać alternatywnych ścieżek. I never get tired of breaking Andross's toys. You're ready, team. We're approaching Venom Airspace. Dead or Alive z fanami wiatek jest od 1996 roku. Gracze dostali szósty tytuł z serii kilka lat temu. W ramach obchodów 30. rocznicy ukazała się ona ponownie, tym razem z podtytułem Last Round, która zbiera całą dotychczasową zawartość i dodaje nieco nowości. Na arenę wszedł nasz spec od bijatyk wszelakich, Jarek Gowin.
Giermasz. Recenzja.
Czasem rodzi się pytanie po co i też mi się rodzi, choć mam wrażenie, że znam odpowiedź. Dead or Alive 6 Last Round pojawiło się na rynku, żeby fani pamiętali o marce, szczególnie przed premierą siódemki, nad którą prace podobno już trwają. Trochę szkoda, że to wspomnienie jest nieco zamazane, niewyraźne. Zamazane na przykład przez grafikę, która byłaby okej jakieś trzy epoki temu. Teraz niestety bardzo się rzuca w oczy przez brak szczegółów i pewne umowności. Nawet niektóre ciosy wyglądają już mało przekonująco, bo ta bijatyka właściwie miała już premierę 7 lat temu. Teraz mamy takie odświeżenie, bardziej wersję Gold, z nieco dopieszczoną szatą, ale jak się pewnie domyśliliście, bez szału, nowymi postaciami i kilkoma innymi drobnymi nowościami. Może też nieco poprawioną mechaniką walki, bo starcia wydają się być bardziej wyważone i sprawiedliwe. Przy czym nadal, jeśli chodzi o same starcia, to Dead or Alive dowodzi. Ma sporo dynamiki, ma kilka ciekawych rozwiązań, jak na przykład wykorzystanie pędu przeciwnika do kontrataku, kilka fajnych i efektownych kombinacji, przy czym podstawy są całkiem łatwe do przyswojenia. Warto jednak posiedzieć trochę nad samouczkiem, żeby ogarnąć coś więcej. Faktycznie podczas starcia z komputerem udało mi się pokonać jednego z przeciwników jednym ciosem, bez straty własnego zdrowia, ale Dead or Alive naprawdę cieszy, kiedy wybierzemy jeden z trybów gry z żywym przeciwnikiem, a wtedy właśnie warto umieć coś więcej dla wygranej i satysfakcji, bo produkcja potrafi jej przynieść całkiem sporo. Choć wszystko to, o czym teraz wspominam, też nie jest niczym nowym na rynku. Co więcej, w tej szacie to mogłoby budzić zainteresowanie kilka ładnych lat temu. Osobną historią jest tryb fabularny. Negatywną historią, bo jest zrobiony po prostu tragicznie. W teorii faktycznie poznajemy w krótkich epizodach losy poszczególnych postaci, ale jak one się zazębiają, jaki wpływ na siebie mają, tego nie sposób wywnioskować z tych filmików, które też wyreżyserowane i wykonane są tak, że od ich oglądania wolę skrobać przypaloną patelnię, gołymi rękami. To się po prostu kupy nie trzyma. A zachowanie samych bohaterów czy bohaterek jest infantylne, idiotyczne, żenujące i po prostu absurdalne. Nie czerpałem z tego żadnej przyjemności. Głowa mnie boli na samą myśl o tym trybie. Cutscenki miały jedną zaletę, były krótkie. Dzięki temu wynikało z nich jeszcze mniej, ale też męczarnia była krótsza. Doszliśmy już do wniosku, skąd pomysł w ogóle wydania tej gry. Można było to zrobić lepiej. Jeśli Dead or Alive 6 leży na waszej kupce wstydu i jesteście miłośnikami serii, okej. W pozostałych przypadkach lepiej poczekać na siódemkę. Tu szóstka.
Kominków raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Stworki wymyślone przez Tove Jansson są uwielbiane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Występują w książkach, serialach animowanych, ale także i w grach wideo. Ela Bielecka przeniosła się do Doliny Muminków i w naszym cyklu Kubka Wstydu ograła tytuł Snufkin Melody of Moomin Valley.
Giermasz. Recenzja.
Przepiękna grafika, muzyka stworzona we współpracy z Sigur Rós, ale przede wszystkim świat Muminków. Jakby wzięty wprost z wyobraźni każdego dzieciaka, który się zaczytywał w powieściach Tove Jansson. Albo dorosłego, bo nie wstydźmy się, wielu z nas nadal sięga do przygód tych fińskich, fantastycznych troli. I co z tego, że zbudowano wokół nich potężne imperium i teraz z Muminkami można kupić właściwie wszystko? Jeśli was to oburza albo po prostu tych postaci nie lubicie, nie sięgajcie po melodię Doliny Muminków, no bo po co się męczyć. Ale ci z was, którym cała ta otoczka nie przeszkadza i którzy chcieliby zanurzyć się w spokojny świat, istniejący sobie gdzieś tam w wyobraźni, w którym nie ma pośpiechu, deadline'ów ani hałasu, jest duża szansa, że będziecie zachwyceni. Ja mam w każdym razie przekonanie graniczące z pewnością, że to jest majstersztyk wśród Cozy Games. Od początku jednak. Tytuł zaczyna się od włóczy kija i jak nie trudno się domyślić, to on jest głównym bohaterem tej opowieści. I jak to on, wyrusza jesienią na swoją wędrówkę, żeby powrócić do Doliny Muminków i do swoich przyjaciół wiosną. Wraca i co zastaje? W miejsce dzikiej i nieskrępowanej niczym przyrody są parki, poukładane, wyrównane i strzeżone, no bo najlepiej to do nich w ogóle nie wchodzić. Wszystko to zarządził dozorca parku, który jest tutaj naszym złolem. Na dodatek Muminek zniknął. Wiadomo więc, co trzeba robić. Włóczyki wyrusza na poszukiwania po drodze, spotykając znane stwory i postaci, które albo pomagają w zadaniu, albo je utrudniają. Jest też buka, ale nie powiem wam, co zrobi. Oczywiście w trakcie trzeba wykonać przeróżne zadania, zdobyć coś, gdzieś wejść, coś znaleźć, żeby otrzymać coś innego, co nam będzie potrzebne. Taka łagodna zręcznościówka. Z czasem włóczyki dostaje też kolejne instrumenty, no bo to przecież włóczyki, żeby mógł swoją muzyką hipnotyzować napotkane stwory, które otworzą przejście albo pomogą wykonać zadanie. No i jest jeszcze kwestia parków, które znajdujemy po drodze i z których trzeba wywabić strażników, żeby móc przywrócić naturę do jej pierwotnej postaci. Tutaj, przyznam, bywa ciekawie. Elementy zręcznościowe są bardzo przyzwoite, a czasami trzeba się chwilę pogłowić, żeby znaleźć wyjście z jakiegoś parkowego labiryntu. Jeśli dawno nie odwiedzaliście świata Muminków, to na pewno miło wam będzie spotkać starych, dobrych znajomych. Niewidzialne dziecko Nini, Paszczaka, Pannę Migotkę i Migotka, tatusia i mamusię Muminka. No i oczywiście ją, małą Mi. Przyznam, że dawno nie czytałam Muminków i podczas gry zastanawiałam się, czy ta postać wcześniej też mnie tak denerwowała. Jakby nie patrzeć, mała Mi została wyniesiona na sztandary i chyba do tej pory panuje jakiś kult jej złośliwości. Nie wiem, może to kiedyś było zabawne, ale już chyba przyszedł czas, żeby zaczęła mnie irytować. I wbrew pozorom, to nie była przydługa uwaga o jakiejś tam popularnej postaci z książki dla dzieci, bo ja państwu uprzejmie przypominam, że Muminki to nie są tylko naiwne bajeczki i część z nas sięga po te opowieści nie tylko z tęsknoty za dzieciństwem, ale też dlatego, że są po prostu mądre. W dodatku nie narzucają się z tą mądrością. Cała ta aura została w mojej ocenie mistrzowsko przeniesiona do gry. Muszę mówić ogólnikami, żeby nie spoilować za bardzo, ale wierzcie mi, to wszystko spina się na końcu. Najlepsze, na koniec właśnie, grafika i muzyka. No przecież ta gra jest prześliczna. Kreska wierna tej, którą Tove Jansson rysowała swoje postaci. Kształty o miękkich krawędziach, spokojne, przygaszone kolory. Jakby mi ktoś puścił taką animację bez możliwości poruszania postacią, to też bym oglądała. Do tego piękna, kojąca muzyka. Ta gra jest doskonała, po prostu. 10 na 10.
Monopoly to dobrze znany miłośnikom planszówek tytuł, który potrafił wystawić na próbę niejedną relację. W ciągu prawie wieku, podczas którego gra jest na rynku, powstały jej niezliczone wersje tematyczne. Tym razem Jarek Gowin bierze na warsztat Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains, które poza wizualnymi zmianami bawi się regułami gry.
Giermasz. Recenzja.
Jeśli wszystko się w waszym życiu rodzinnym układa, macie dobre relacje, lubicie spędzać czas wspólnie albo macie sporo znajomych, to zawsze możecie zagrać w Monopoly. W końcu po co wam tylu bliskich? Jest okazja, bo mamy nową wersję tego słynnego wroga przyjaźni i związków w realiach Gwiezdnych Wojen. Kolejną zresztą z tego uniwersum, choć Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains próbuje urozmaicić rozgrywkę kilkoma nowymi mechanikami. Właściwie podstawy są te same. Rzucamy kośćmi i przejmujemy nieruchomości. Tym razem jednak, kiedy przeciwnik zatrzyma się na naszej ziemi, może od razu wykupić to pole. Do tego, jeśli spotka się z naszym bohaterem lub bohaterką, oczywiście także z gwiezdnowojennego panteonu, mamy pojedynek. Wszystko sprowadza się do rzutu kośćmi, choć niektóre postaci takich kości mają więcej, dzięki specjalnym zdolnościom, do których zaraz wrócę. To wszystko buduje punkty zwycięstwa. Można je także zdobyć za zadania specjalne, które dostajemy po przekroczeniu startu, choć tu również mamy do czynienia z rzutami kostkami. Różnica polega na tym, że trzeba rzucić odpowiednią liczbę oczek lub jakiejś wartości unikać. Na tyle, na ile to możliwe przy grze z definicji losowej. Co do tych zdolności, to ciekawe urozmaicenie. Niektóre postaci mogą podczas pojedynków dokupić dodatkowe kości, inne wezwać szturmowca, żeby zajął pobliskie pole, a jeszcze kolejne na przykład obniżają cenę nieruchomości. To wszystko potrafi zmyć choć trochę ułudę loterii, z jaką mamy tu do czynienia, ale nie oszukujmy się, wygrana tak naprawdę zależy od ślepego losu. Nawet próbowałem na jakieś różne sposoby rzucać kostkami. Gra daje możliwość użycia określonej siły czy kierunku, ale żadnych zauważalnych skutków nie dostrzegłem. Część z działań okraszona jest animacjami, na przykład zdobycia czy obrony bazy na Hoth i tym podobne, choć grafika nie jest najmocniejszą stroną Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains. Mam tu opinię niezależnej ekspertki. Testowałem grę razem z moją 8-letnią córką, która zauważyła, że oprawa jest raczej skromna. Postaci wykonane surowo, animacje powtarzalne, krótkie i niezbyt przyciągające oko. Bohaterowie ruszają się raczej niezgrabnie, a pola, które doczekają się rozbudowy, też raczej słabo się prezentują. Trudno nawet dostrzec kształt poszczególnych konstrukcji, bo się rozmazują. Aha, co do tych punktów zwycięstwa. Właśnie niekoniecznie trzeba być dominującym graczem na rynku nieruchomości. Wystarczy po określonej liczbie przejść planszy mieć ich po prostu więcej. Jak dużo tych przejść trzeba mieć, to możecie ustalić indywidualnie w opcjach. Bawiłem się natomiast całkiem nieźle, ale tylko jeśli akurat grała ze mną Helenka. Kilka razy się pokłóciliśmy, trzech rozgrywek w ogóle nie ukończyliśmy. Było też trochę płaczu. Ale córka mnie pocieszyła i powiedziała, że następnym razem pewnie ja wygram. Jak to w Monopoly? Ten nowy, niby z nowinkami, laserami, statkami kosmicznymi, ale pod spodem to wciąż Monopoly. Czy się sprawdza? Tak, ale pod warunkiem, że obok jest ktoś, kto ogarnia temat i ma dystans. Gra z komputerem nie ma sensu. 6.
I to już wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify, zajrzyjcie na naszego Facebooka.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.